Gościem Raptularza Teatru jest pani doktor Storada Grabińska-Ujta, lekarz-psychiatra, specjalistka leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Wśród pani pacjentów byli także ludzie teatru. Czy alkohol wyzwala moce twórcze?
Jest to ważne pytanie, trudne pytanie i na pewno nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Mam poczucie, że z wyzwalaniem mocy twórczych to chyba nie do końca. Aczkolwiek czasami pacjenci tak mówią, tak twierdzą. Ale znając mechanizm działania alkoholu na mózg, uważam, że to tak nie jest. Ponieważ alkohol jest depresantem. Alkohol hamuje. Alkohol powoduje to, że ta prawdziwa kreatywność jest wyłączona. Ponieważ nasz mózg jest zbudowany hierarchicznie, no to jeżeli zahamujemy struktury czołowe, które są odpowiedzialne za uczuciowość wyższą, za wyobraźnię, fantazję, talent, no to do głosu dochodzą te struktury niższe i wtedy z pewnością człowiek staje się bardziej śmiały. Mówimy o nim, że jest odhamowany. Ale czy to jest twórcze?
Rozumiem. Czy w takim razie artyści piją z tych samych powodów, z których piją inni ludzie? Czy artyści znajdują jakieś dodatkowe usprawiedliwienia, uzasadnienia?
Myślę, że powodów do picia jest tyle, ile jest ludzi. I każdy znajduje dla siebie dobry powód. Po to, żeby usprawiedliwić swoje picie, wyszukujemy różnych ważnych motywów i motywujemy to właśnie na przykład chęcią bycia kreatywnym albo chęcią uspokojenia emocji, albo bólem istnienia i chęcią uśmierzenia tego bólu. Natomiast moje zdanie jest takie, że powodów picia jest tyle, ile jest ludzi. I to do końca nie musi być tak, że artyści mają inne powody niż inni ludzie.
Ale czy z punktu widzenia lekarza psychiatry, pacjent, który jest artystą, to jest osobna kategoria pacjentów uzależnionych od alkoholu? Czy procedury psychoterapeutyczne są inne? Czy oni mają jakieś techniki szukania usprawiedliwień, zwodzenia, manipulacji psychoterapeutą?
W psychoterapii uzależnionej od alkoholu staramy się do każdego pacjenta podchodzić indywidualnie. Oczywiście mamy ustrukturyzowany program terapii, ale on bardziej odnosi się do zagadnień, które są poruszane w procesie terapeutycznym. Natomiast każdy pacjent, który przebywa w naszym ośrodku, oprócz psychoterapii grupowej, ma swojego terapeuty indywidualnego. I to też powoduje, że terapeuta może bardzo indywidualnie podejść do pacjenta i zająć się tymi obszarami, które dla pacjenta w danym momencie są najważniejsze albo najtrudniejsze. Natomiast w procesie terapeutycznym na pewno musimy się zająć takimi trzema bardzo ważnymi obszarami związanymi z uzależnieniem. To, o czym pani powiedziała, o tych manipulacjach, nazywamy to mechanizmem iluzji zaprzeczania. I to jest mechanizm, który jest wspólny dla wszystkich osób uzależnionych od alkoholu. Musimy się zająć mechanizmem nałogowego regulowania uczuć, który też jest dla wszystkich uzależnionych wspólny. I ostatni mechanizm, takim chyba najtrudniejszym do rozbrojenia, najbardziej rdzennym, czyli mechanizmem związanym z osobowością. Nazywamy go teraz mechanizmem rozpraszania, rozdwajania ja i wydrążonego ja, czyli poczucia pustki, bezsensu, zmienności siebie samego, braku takiej integracji swojej osobowości. I to są te trzy obszary, które dotyczą wszystkich osób uzależnionych od alkoholu. Bez względu na to, czy są to osoby wykształcone, czy niewykształcone.
Czy mogłaby pani o tych mechanizmach opowiedzieć?
Tak, to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Mechanizm iluzji zaprzeczania jest to mechanizm dotyczący struktur poznawczych, naszego myślenia o sobie i o innym. I to jest taki mechanizm, który wyszukuje miliony usprawiedliwień. Oczywiście im ktoś bardziej inteligentny, tym tych usprawiedliwień będzie więcej i tym bardziej będą one, można powiedzieć, ważne. Takie, że każdy przyzna rację, on musi pić, bo przecież jak takie rzeczy się przeżywa. To jest jeden z, można powiedzieć, tych takich bardzo istotnych mechanizmów, który powoduje to, że przez długi czas osobie uzależnionej udaje się to picie ukrywać albo minimalizować i otoczenie jakby rozumie, dlaczego ten ktoś używa alkoholu. W tym mechanizmie stosowane są takie metody, jakie są stosowane, może nie tyle metody, bo to jest złe słowo, ale on obejmuje takie mechanizmy obronne osobowości, jakie występują u wszystkich ludzi. Będzie to racjonalizacja, intelektualizowanie, minimalizowanie, będzie to koloryzowanie wspomnień, marzeniowe planowanie, takie myślenie selektywne, wybiórcze, więc albo nadmierna generalizacja. Więc to są te mechanizmy, które u osób na przykład z zaburzeniami osobowości chronią przed lękiem, a u osób, które są uzależnione od alkoholu, pełnią zupełnie inną funkcję. Te mechanizmy przestają bronić pacjenta, a bronią choroby. To są te mechanizmy, które powodują, że pacjent nie chce przestać albo nie może przestać pić. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć to jest mechanizm, który dotyczy przede wszystkim naszych emocji. I on działa jak nakręcana sprężyna. Czyli pojawia się jakaś niemiła sytuacja i my możemy nad tą sytuacją albo się pochylić, albo nie pochylić, możemy ją zbagatelizować, ale osoba uzależniona tą sytuację wykorzysta właśnie do rozkręcenia swoich emocji. I będzie się tak tę emocję nakręcać, aż dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego, że już nie pozostaje nic innego, tylko się napić, żeby te emocje z powrotem obniżyć.
Ciszyć.
Tak? Czyli jakby brakuje tutaj takiego mechanizmu równoważącego, tak? No bo w naszym życiu pojawiają się różne rzeczy, różne przykre sprawy. Ale potrafimy sobie z nimi poradzić, nie sięgając po alkohol, żeby uśmierzyć te niefajne emocje, tak? Natomiast osoba uzależniona będzie każdą emocję, nawet najdrobniejszą, nawet przyjemną, wykorzystywać do tego, żeby doprowadzić swój stan emocjonalny do takiego maksimum, tak? Do takiego ekstremum, że już nie pozostaje nic innego, tylko wypić. No i ten ostatni mechanizm związany z osobowością. To jest mechanizm, który można powiedzieć tak, różnie u różnych osób też funkcjonuje, na pewno też zależy od tego, jaka wyjściowo była osobowość danego pacjenta. Osoby, które zanim zaczęły pić alkohol, miały już prawidłowo ukształtowaną osobowość, można powiedzieć, mniej cierpią z powodu tego mechanizmu, czy łatwiej im to wszystko w sobie zintegrować. Natomiast im ktoś zaczyna pić w młodszym wieku albo a priori ma osobowość nieprawidłowo ukształtowaną, to ten mechanizm jest mechanizmem bardzo trudnym do takiego zatrzymania. I wtedy pacjent może przeżywać bardzo skrajne stany związane ze świadomością siebie, ze świadomością istnienia, z poczuciem tego, jaki jestem, od całkowitego poniżania siebie, tak, aż do maksymalnego wywyższenia. Pokazuje to, że pacjentowi bardzo trudno powiedzieć, jaki jestem, kim jestem, jaką jestem osobą, czy mogę na sobie polegać, czy mogę sobie ufać. I to jest mechanizm, który można powiedzieć właśnie dotyczy rdzenia osobowości pacjenta, więc jest to mechanizm, nad którym trzeba naprawdę przez długi czas pracować. Po zaprzestaniu picia też przez wiele lat jeszcze trzeba pracować, żeby pacjent odzyskał tą taką swoją świadomość, poczucie integralności swojej osoby.
Czy alkoholizm jest uwarunkowany jakkolwiek, nie wiem, na poziomie genetycznym, biologicznym, czy wiąże się z pewnym typem osobowości? Wiemy, że na pewno alkoholizm prowadzi do depresji, czy może prowadzić do depresji, czy odwrotnie, także tego rodzaju mechanizm funkcjonuje?
Tak. Mówi się o tym, że uzależnienie od alkoholu to jest choroba biopsychospołeczna. Ten czynnik bio informuje nas o tym, że pewne cechy mogą być już zakodowane w genach, chociaż nie mówimy tutaj o determinizmie.
Rozumiem.
O pewnej predyspozycji. I na pewno jest ważna współchorobowość. Jeżeli ktoś choruje na depresję, na schizofrenię, na chorobę afektywną dwubiegunową, można powiedzieć, że te typy zaburzeń psychicznych predysponują pacjenta, czy ułatwiają używanie alkoholu jako w cudzysłowie leku leczącego te różne problemy psychiczne. No a to z kolei po jakimś czasie przeradza się w uzależnienie. Z drugiej strony alkohol jako bardzo silny depresant też wywołuje stany depresyjne. Można powiedzieć, że to działa w dwie strony. Czyli pacjenci, którzy a priori chorują psychicznie, mogą używać alkoholu po to, żeby łagodzić swoje złe stany psychiczne i w ten sposób się uzależniają, ale działa to też w drugą stronę, czyli ktoś zdrowy, kto zaczyna pić alkohol, może poprzez picie alkoholu i uzależnienie się od niego zachorować również i na depresję, i na inne choroby psychiczne.
Rozumiem. Powiedziała już Pani, że z całą pewnością alkohol nie sprzyja kreatywności.
Tak jest moje zdanie.
Tak, no pewno się zgodzimy, nie ma wątpliwości. Czy w ogóle były robione jakieś badania ilościowe? To znaczy, czy wiadomo w jakich grupach zawodowych, czy procentowo zdarza się, że ludzie teatru na przykład częściej popadają w chorobę alkoholową niż inni ludzie? Panuje na przykład takie potoczne przeświadczenie, że wśród lekarzy chirurdzy to jest ta grupa zawodowa, która jest szczególnie zagrożona alkoholizmem. Czy w odniesieniu do ludzi teatru także można mówić o takim ryzyku?
Ja myślę, że to podwyższone ryzyko może wynikać z większej wrażliwości. To jest czynnik ryzyka.
Mhm. Czy właśnie taka sytuacja, którą teatr prowokuje? Rozumiem, że nie wspiera kreatywności, ale bycie aktorem wiąże się ze stresem, bycie reżyserem wiąże się ze stresem, bo wymaga zapanowania nad grupą ludzi, narzucenia swojego autorytetu, wymyślenia pewnych rozwiązań scenicznych. Tak? To wszystko jest powody, dla których ludzie mogą sięgać po alkohol.
Myślę, że potem to mogą być usprawiedliwienia, ale to tak jest, że osoby, które są osobami bardzo wrażliwymi, kontaktują się z silną sytuacją stresową. Generalnie jest to stres przewlekły, to nie jest jednorazowy kontakt, nie jest to jednorazowa sytuacja stresowa. Na pewno jest to czynnik, który może być czynnikiem ułatwiającym uzależnienie się od alkoholu. Bo to nie jest tak, że ktoś, kto sięga po alkohol, sięga po ten alkohol z taką oto myślą, będę bohaterem i się uzależnię.
No jasne.
To tak nie działa, prawda? Czyli używa tego alkoholu w zupełnie innym celu. Więc jeżeli nie znajdziemy innego sposobu na radzenie sobie ze stresem, z przykrymi emocjami, z takimi obciążeniami, to bardzo łatwo się uzależnić właśnie w takim mechanizmie relaksacyjnym, odbarczania się, wycieszania, tak? I używania tego alkoholu jako takiego tranquilizatora, który ma za zadanie obniżyć nasz stan emocjonalny.
Zapomnieć na chwilę, prawda? Zasnąć.
Tak, dokładnie tak. Myślę, że to jest właśnie podobna sytuacja jak z chirurgami, tak? Czy w ogóle z wszystkimi zabiegowymi specjalnościami, ponieważ lekarz, zabiegowiec jest też obarczony ogromną odpowiedzialnością, dosłownie. W jego rękach jest życie i śmierć drugiego człowieka. I są osoby, które bardzo się w takich sytuacjach stresują i rzeczywiście nie potrafią w inny sposób odreagować tej sytuacji. Zaczynamy coraz więcej mówić o tym, że korzystanie z pomocy psychologicznej to jest coś dobrego, a nie złego, bo to na przykład uczy nas konstruktywnego rozładowywania swoich emocji, radzenia sobie ze stresem, właśnie po to, żeby nie używać niekonstruktywnego alkoholu.
Rozumiem, tak. To jest pewnie problem pokoleniowy, prawda? Dopiero teraz wchodzi w życie pokolenie Polaków, dla których korzystanie z pomocy psychologa, psychiatry jest czymś naturalnym i normalnym, a nie powodem do wstydu, jak to bywało.
Tak, pójście do psychiatry kojarzyło się z tym, że jest się człowiekiem chorym psychicznie. Jest się tym marginesem, który najlepiej, żeby się nie pokazywał, nie wychylał. No i takie osoby były inaczej traktowane przez społeczeństwo. Następuje bardzo dobra zmiana i naprawdę młode osoby nie mają już takich oporów, żeby korzystać z pomocy zarówno lekarza psychiatry, jak i psychologa, psychoterapeuty. Myślę, że to jest bardzo dobra zmiana, ale też zmienił się nasz styl życia.
Czy alkoholizm zostawia ślady w twórczości?
To jest trudne pytanie, ale myślę, że tak. Moim ulubionym pisarzem był pan Jerzy Pilch.
I uważam, alkoholik, to jest powszechnie.
I uważam, że najlepsze książki napisał wtedy, kiedy nie pił.
Jednak. Tak. On zapewne uważał, że inaczej, prawda? Że
jest chyba, to chyba niekoniecznie. Nie? On zresztą napisał wiele też takich ważnych, pod mocnym aniołem to był niesamowity przełom. Ale mam takie wrażenie, że niektóre książki, które były pisane przed jego terapią, wtedy, kiedy był pod wpływem alkoholu, są bardzo trudne do przeczytania. Pojawia się tak duży poziom chaosu, że poza nim samym to chyba nikt nie jest w stanie nadążyć za wątkiem. Myślę, że to, iż niektórzy aktorzy twierdzą, że nie mogą grać na trzeźwo, wynika tylko z jednej rzeczy, że uzależnienie tak bardzo zmienia funkcjonowanie człowieka, że jeżeli ktoś jest w ciągu alkoholowym, to musi wypić pewną porcję alkoholu, żeby w ogóle był w stanie
funkcjonować.
Tak, że bez tego po prostu nie będzie zdolny do funkcjonowania.
Ja rozumiem.
Myślę, że stąd to wynika, że to tak jest. Natomiast nie wydaje mi się, żeby granie pod wpływem alkoholu było czymś dobrym, kreatywnym i niezauważonym przez otoczenie. No chyba, że właśnie mówimy o takiej sytuacji, kiedy to jest ta porcja alkoholu, która pozwala w ogóle stanąć na nogi.
Teatr jest miejscem pracy jako instytucja. Jest to na pewno jedno z niewielu miejsc pracy właśnie, w którym w polskich warunkach akceptuje się alkoholizm i alkoholików, w których wykonuje się pracę bardzo często pod wpływem alkoholu. To jest tajemnica Poliszynela. Teatr jest miejscem, którym bardzo często zarządza człowiek uzależniony od alkoholu. Czy Pani zdaniem to jest takie zjawisko, które trzeba zaakceptować, bo jest to uzus środowiskowy, już od tak dawna utrwalony, nie da się z tym nic zrobić? Czy jest to tak szkodliwe, że jednak powinno się bezwzględnie z tym stanem rzeczy walczyć za pomocą wszelkich możliwych metod, także administracyjnych?
Ja myślę sobie o takiej sprawie. W teatrze, gdzie spotykają się osoby twórcze, osoby pracujące tak naprawdę cały czas umysłowo, i są osoby uzależnione, są osoby nieuzależnione i są osoby uzależnione, które na przykład przeszły terapię i które utrzymują abstynencję. Myślę, że w stosunku do tych osób to jest coś strasznego, tolerowanie picia alkoholu podczas pracy. Czy to w ogóle jest straszne, ale myślę sobie nawet właśnie w kontekście takich osób, bo my na terapii bardzo zwracamy uwagę na to i jednym z takich ważniejszych zaleceń dla osób, które chcą przestać pić, chcą trzeźwieć, chcą jakby zmienić swoje życie, to jednym z takich ważniejszych zaleceń jest to: nigdy nie pij w pracy, nigdy nie częstuj alkoholem, nigdy nie miej przy sobie alkoholu, nie przebywaj w towarzystwie ludzi pijących. No i co wtedy taka osoba ma zrobić, tak? Przychodzi do pracy, która daje mu utrzymanie, która jest dla niego ważną rzeczą, no i spotyka się z substancją, która jest dla tej osoby śmiertelnie niebezpieczna. No ale generalnie rzecz biorąc, to co wynika nawet z kodeksu pracy, tak? No w pracy nie pije się alkoholu. Są inne miejsca, gdzie można alkohol spożywać. Nikomu nie możemy narzucić abstynencji, ale praca jest tym miejscem, gdzie abstynencja obowiązuje wszystkim. Było bardzo wiele środowisk, gdzie do pewnego czasu picie było tolerowane. No ale to też się zmieniło, przestało być tolerowane i nie jest tolerowane, więc wydaje mi się, że to jest takie samo miejsce pracy jak każde inne. Niedawno słyszałam wypowiedź pana Tomasza Kota, wywiad z panią Moniką Olejnik. I pan Tomasz Kot powiedział, że od kilkudziesięciu lat w ogóle nie pije alkoholu. I dzięki temu może normalnie, wspaniale funkcjonować, ogarnąć wszystko, być bardzo twórczym i kreatywnym człowiekiem. No i myślę, że pan Tomasz powiedział to, co jest po prostu prawdą.
No jest paru takich aktorów, którzy dokonali coming outu alkoholowego, wykonując dobrą robotę na rzecz reszty kolegów ze środowiska. Właśnie, jest jeszcze kwestia kolegów, prawda? Bo takie otoczenie osoby, która pije, aktora często wybitnego, tak? Lidera zespołu, dyrektora teatru, reżysera, otoczenie to grupa, która przypomina troszkę rodzinę współuzależnioną, prawda?
Tak, coś jest na rzeczy.
Czy to też jest problem i tych ludzi też się powinno chronić przed tego rodzaju sytuacjami?
Oczywiście, że tak. Bo to jest bardzo trudna sytuacja, tak? No bo stajemy w takim ogromnym konflikcie wewnętrznym. Chronię, wspieram, czy wręcz przeciwnie, tak? Które moje zachowanie będzie zachowaniem właściwym? Więzi koleżeńskie powodują to, że dużo trudniej jest komuś powiedzieć, że nie możesz pracować, jak jesteś pod wpływem alkoholu. No ale taka jest prawda. Nie można pracować, będąc pod wpływem alkoholu. No, nikt nie chciałby przyjść do lekarza, który jest pijany.
Jasne.
Na pewno uzależnienie jest takim problemem, który dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale też najbliższego środowiska i otoczenia. przez wiele lat picie lekarzy było ukrywane przez pielęgniarki. Pielęgniarki nieczyły takich lekarzy, tak? Przynosiły kawkę, podłączały kroplówki, tak? Stawiały pana doktora na nogi, mówiły, pan doktor jest bardzo dobrym panem doktorem. No tylko tyle, że pije.
Tak? No tu jeszcze była kwestia zależności służbowej, prawda? Tak, która też nie ułatwia.
Tak, też nie ułatwia. No ale przyszedł taki moment, że to przestało funkcjonować, tak? Postawiono pewne granice, bariery, powiedziano, nie, no nie ma takiej możliwości.
Ale czy to środowisko wyszło z inicjatywą takiego oczyszczenia, czy jednak z zewnątrz te impulsy się pojawiły?
Myślę, że to wyszło zdecydowanie z zewnątrz.
Jednak z zewnątrz.
Myślę, że to wyszło zdecydowanie z zewnątrz. Natomiast to, co się na pewno zmieniło, to że środowisko jakby zrozumiało, że no, inaczej być po prostu nie może. I teraz, jeżeli zdarzają się w środowisku lekarzy, czy w ogóle w środowisku medyków, bo to dotyczy oczywiście pielęgniarek, ratowników medycznych, tak, no, wszystkich wykonujących zawody medyczne, to my na przykład jako specjaliści, którzy zajmujemy się tymi osobami, najczęściej spotykamy się z tego typu reakcją środowiska, że taka osoba dostaje bardzo czytelną informację. Albo idziesz i się leczysz, albo tracisz pracę. Nie będzie tolerowane picie w pracy. I to działa naprawdę rewelacyjnie. I naprawdę bardzo wiele osób przychodzi na terapię, zmienia swoje życie diametralnie. Bardzo wiele osób, i to jest doświadczenie moje, lekarza leczącego, i w naszym ośrodku w Rozwadowie na terapii było bardzo wielu lekarzy, którzy przestali pić, fantastycznie funkcjonują, super żyją, utrzymali swoją pracę, utrzymali swoich pacjentów. Więc absolutnie jest to możliwe. Trzeba odczarować pewne tabu, tak?
Tak,
trzeba odczarować pewne tabu.
Tak, tylko obawiam się, że w przypadku takiego środowiska jak lekarze jednak jest bardzo silna rzeczywiście presja z zewnątrz, bo umówmy się, że konsekwencje działalności pijanego lekarza są upiorne. Dla pacjentów głównie, natomiast w przypadku aktora czy reżysera tak zwana szkodliwość społeczna jest z punktu widzenia znikoma, tak? Nie ma tutaj tej presji. Jest nadzieja, że teraz, kiedy pojawiają się w teatrze głosy, które nawołują do tego, żeby jednak coś zrobić, bo zaczynają się buntować członkowie zespołu, ponieważ nie tylko alkohol utrudnia im pracę, ale chwilami uniemożliwia albo powoduje sytuacje, w których oni się czują ofiarami, w których dochodzi do aktów przemocy, czy sytuacji kompletnie nieakceptowalnych z punktu widzenia stosunku pracy, to jest nadzieja, że to spowoduje jakieś zmiany i wreszcie nastąpi przełom także i w teatrze. Możemy uspokoić chyba wszystkich artystów, że z tego powodu nie będą ani gorszymi aktorami, ani gorszymi reżyserami, ani gorszymi dramatopisarzami.
Myślę, że wręcz przeciwnie. Absolutnie. To tak, na pewno z punktu widzenia medycyny to, co powoduje alkohol, to tak zwaną powtarzalność, perseweratywność, czyli pojawiające się pomysły, koncepcje, one są do siebie bardzo podobne. Natomiast odstawienie alkoholu wyzwala tą prawdziwą kreatywność, bo myślę, że to, co jest chyba też bardzo istotne w psychoterapii uzależnienia, to jest dobra diagnoza, która nie polega tylko na tym, że rozpoznajemy, że ktoś jest uzależniony od alkoholu, bo to jest stosunkowo proste do rozpoznania. Natomiast taką bardzo ważną sprawą jest rozpoznanie też wszystkich innych towarzyszących problemów, czasami zaburzeń, które wymagają jakby odrębnego potraktowania i leczenia. I jeżeli my pracujemy z naszymi pacjentami przez 6 tygodni tutaj w ośrodku w Rozwadowie, to nasi pacjenci słyszą od swoich terapeutów i ode mnie jako od lekarza, że to jest dopiero początek drogi. Że te 6 tygodni służyło tylko temu, żeby potrafili zatrzymać picie, poradzić sobie z głodem alkoholowym, żeby wiedzieli, jak sobie radzić z przykrymi emocjami, w jaki sposób je rozładowywać, żeby nie sięgać po alkohol. Ale tak naprawdę terapia się dopiero rozpoczyna. Tak zwana terapia pogłębiona. I to jest taki doskonały moment, żeby nauczyć się funkcjonowania bez alkoholu, ale też radzenia sobie z tym, co do tej pory sprawiało trudność, w sposób konstruktywny. I to wszystko jest naprawdę możliwe. Mamy w Polsce doskonałych specjalistów. Pacjenci mogą wtedy pracować w kontakcie indywidualnym. To już nie musi być terapia grupowa, ale to jest to coś, co pacjenta niesamowicie rozwija i pokazuje mu zupełnie inne horyzonty i perspektywy.
A czy skuteczność terapii jest większa wtedy, kiedy pacjent z własnej woli się jej poddaje, czy wtedy, kiedy jest zmuszony, na przykład przez pracodawcę, do poddania się takiej terapii? Czy nie ma takiej zależności?
Ponieważ psychoterapia jest taką procedurą, którą pacjent musi przechodzić w całkowitej świadomości i z pełnym zaangażowaniem, jeżeli on tego nie chce, to nic z tego nie będzie.
Rozumiem.
Natomiast w psychoterapii uzależnień mówi się o tym, że ta wyjściowa motywacja nie jest aż tak bardzo istotna. Ta wyjściowa, czyli te pierwsze powiedzmy 2 tygodnie, kiedy pacjent do mnie, do ośrodka przychodzi. Przychodzi na przykład dlatego, że przysłał go tutaj szef i postawił mu warunek. I my mówimy, okej, dobrze, ma pan taki warunek, ale co pan na to? Co pan o tym sądzi? I zaczynamy też o tym rozmawiać. I to jest taki dobry moment, żeby pacjent tą motywację uwewnętrznił, aby zrozumiał, że to nie chodzi o to, żeby mu zrobić na złość, że ktoś go ukarał za to, że on jest uzależniony, tylko być może jest to ten moment, kiedy pacjent ma uratowane życie. Oczywiście nie wszyscy tą motywację uwewnętrznią, ale jest bardzo spora grupa osób, która będąc na terapii, rozmawiając z innymi pacjentami, rozmawiając z terapeutami, zaczyna rozumieć, o co tak naprawdę tutaj chodzi i naprawdę uwewnętrznia motywację, no i pracuje po to, żeby wyjść z uzależnienia.
Jasne. Mam jeszcze ostatnie pytanie o alkoholizm. Czy alkoholizm może być drogą do śmierci?
Alkoholizm jest drogą.
Jest drogą do śmierci, ale rozumiem.
Może zacytuję tu mądrość anonimowych alkoholików. Anonimowi alkoholicy mówią tak: jeżeli nie przestaniesz pić, to przed tobą są 3 drogi. Albo szpital psychiatryczny, albo więzienie, albo grób. Nie ma innej możliwości. I to niestety tak wygląda. Więc to jest choroba obarczona ogromną śmiertelnością. Ja teraz dokładnie tych statystyk nie pamiętam, ale przeciętnie skraca życie, alkoholizm skraca życie około 20-30 lat. Więc to są
przerażające.
Tak, to są przerażające liczby. Myślę, że to też jest ważna informacja dla osób uzależnionych, że dawno już jakby przestał obowiązywać taki paradygmat, że leczenie uzależnienia to jest tylko i wyłącznie psychoterapia. Mówimy tutaj o leczeniu kompleksowym, czyli zajmujemy się całym człowiekiem. Oczywiście nie wymyślono jakiegoś leku, który leczy z alkoholizmu, ale są leki, które ułatwiają utrzymanie abstynencji, które łagodzą objawy głodu alkoholowego. Są leki, których podawanie wyrównuje inne problemy natury psychicznej i to też pozwala zupełnie inaczej funkcjonować. Więc pacjenci, którzy do nas przychodzą, są otoczeni kompleksową opieką, tak? Po przeprowadzeniu diagnozy tak zwanej nozologicznej, czyli rozpoznania, czy to jest tylko uzależnienie od alkoholu, czy to jest również depresja, albo zaburzenia lękowe, albo jeszcze inne zaburzenia, stosujemy też właściwe do leczenia metody. Oprócz psychoterapii proponujemy też właściwą farmakoterapię. Więc to nie jest tak, że pacjent jest skazany na to, żeby tylko cały czas się terapeutyzował, tak? I jakikolwiek lek
bez wspomagania,
tak? Tak, jest tabu i nie wolno tych leków podać. Od bardzo dawna jesteśmy dalece od takiego myślenia i stosujemy te wszystkie metody i sposoby lecznicze, które po prostu mogą człowieka uratować.
To jest doskonała puenta naszej rozmowy. Pytanie było groźne, na końcu powiało nadzieją. Bardzo pani dziękuję z doktor Storadą Grabińską Ujdą rozmawiała Małgorzata Piekutowa. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję.